piąty wykład w tym roku. Mamy maj, od stycznia mieliśmy okazję wysłuchać świetnych tekstów z różnych dziedzin. A dziś mamy, można powiedzieć, szczególną okazję. Po pierwsze, chciałem przywitać panią profesor Elżbietę Malinowską, Trybuchowską z domu i gorąco przywitać pana profesora Stanisława Banaszkiewicza, honorowego obywatela miasta Radomia. Doktora Jerzego Boryckiego z Politechniki, a teraz z Uniwersytetu Radomskiego, który będzie w kolejnych miesiącach też przedstawiał swoje badania. I parę słów wstępu, ponieważ to, z kim dzisiaj będziemy mieli przyjemność obcować, ten przedmiot jest w szczególny sposób zasłużony dla Liceum Kochanowskiego. I to tak naprawdę dzięki panu profesorowi Banaszkiewiczowi i jego żony oraz następnych nauczycieli Liceum Kochanowskiego, którzy przejęli po nich pałeczkę w kole chemicznym. I siedzący obok profesora uczniowie. To jest właśnie ta chyba najmilsza dla każdego nauczyciela sytuacja, w której to uczniowie mogą się pochwalić swoimi badaniami, swoimi osiągnięciami zawodowymi. Także ten wykład, pierwszy właściwie z serii chemicznych wykładów, który mamy przyjemność dzisiaj, będziemy mieli wysłuchać, to będzie naprawdę złota seria. Bo proszę sobie wyobrazić, że samych profesorów na Politechnice jest kilkunastu z naszej szkoły. Doktorów habilitowanych też się znajdzie, przypuszczam, drugie tyle, jak nie więcej, stanowczo więcej. Także ta złota seria chemiczna, mam nadzieję, że będzie kontynuowana przez was. I to jest między innymi cel tych wykładów. Nie tylko, żebyście poznali starszych kolegów, koleżanki, ale żebyście może zobaczyli, jakimi śladami, jakimi tropami można iść w tej nauce. Celem tych wykładów jest nie tylko poznanie, ale także takie międzypokoleniowe spotkanie i między nauczycielami i uczniami, i między pokoleniami kochanowszczaków. Pani profesor Elżbieta Malinowska, odkąd ukończyła naszą szkołę, nie wiem, czy mówić, w którym to roku było. O, bardzo dziękuję, w 71. Tak. To właściwie jest stale związana z Politechniką Warszawską. I od 76. roku, od asystentury do profesury, właściwie Wydział Chemiczny jest znany jej jak nikomu. Już nie będę mówił o stażach zagranicznych, o publikacjach, patentach, bo to wszystko znajdziecie później w takiej notce biograficznej pani profesor. Ten wykład będzie opublikowany w naszym roczniku. Mamy taką ambicję, żeby te wykłady znalazły się dla was dostępne w formie papierowej, ale także w formie audiowizualnej czy audio, jak w tym wypadku. Dlatego już o tych osiągnięciach myślę, że pani profesor wspomni przy okazji wykładu, bo one są tak liczne, żeby starczyło na niejedną profesurę. A dzisiejszy wykład, tak sformułowaliśmy bardzo ogólnie, między chemią a biologią, a uszczegółowienie, bardzo proszę panią profesor.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie przede wszystkim, za przedstawienie. Powiem, że szkoła i Radom i środowisko i pan profesor jest dla mnie naprawdę, wszystko to składa się na moją młodość i dlatego bardzo chętnie wracam. I zaproszenie przyjęłam z dużą przyjemnością. A jeżeli powiem, że w tej chwili kończy się wizytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, a ja jestem odpowiedzialna za to i zostali moi koledzy, to chyba już więcej mówić nic nie muszę. Wpadłam w pułapkę, jeżeli chodzi o tytuł, dlatego że jest on na tyle szeroki, że przygotowanie tego wykładu było pewnym problemem. Ale mam nadzieję, że udało mi się zasygnalizować pewne rzeczy i nie wyjdziecie stąd zawiedzeni. Mam uprzejmą prośbę. Jeżeli coś będzie niejasne, proszę się nie krępować i ewentualnie pytać, postaram się dopowiedzieć, a będę prosiła o aktywność, bo będą dwie lub trzy pobudki, żeby mi nikt nie spał tam po kątach w fotelach. Drodzy państwo, tak jak powiedziano, jestem pracownikiem Wydziału Chemicznego. Pojawia się tutaj nowa nazwa Instytut Biotechnologii, dlatego że byłam jedną z osób, które przejmowały na Wydziału Chemicznym kierunek kształcenia biotechnologia. Ale żeby studentów kształcić na odpowiednim poziomie, jeżeli podejmuje się takie zadanie, to samemu też trzeba podjąć pewne kroki. I w tym momencie moja praca badawcza mojej grupy troszeczkę zmieniła kierunek. Z chemicznego zaczęłam się interesować rzeczami związanymi z biochemią, biologią, ale nie zapominałam nigdy o tym, że jestem z wykształcenia inżynierem. Dlatego też w czasie dzisiejszego wykładu raczej będę zadawała pytania albo będę pokazywała slajdy, które będą można ciągle pytać, czy to jeszcze jest chemia, czy to już jest biologia albo odwrotnie. Jako analityk w ostatnim czasie zajmuję się biosensorami i mam nadzieję, że tak sprytnie przejdę z tego głównego tematu do tego, co lubię, co robię, czyli do biosensorów. Nie wiem, czy starczy mi czasu na to, żeby mówić o materiałach, które w nich są jak najbardziej wykorzystane. Ograniczę się też do kilku pytań. Jeżeli będziemy mieli czas i będziecie zainteresowani, pokażę więcej na temat prac prowadzonych w mojej grupie. I to będzie koniec tego wykładu dla tych, którzy przyszli posłuchać wykładu. Jeżeli ktoś by był zainteresowany tym, co się dzieje na Wydziale Chemicznym, jakie są studia prowadzone, to zrobimy krótką przerwę i ci, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, zostaną. Dobrze? Pasuje wszystkim? Jeżeli tak, to zaczynamy. Drzewo życia. Mówi wam coś to hasło? Dla mnie najważniejsze jest to, że osiągnięcia ostatniego 57, to jest historia 70 lat, kiedy zaczęliśmy klasyfikować organizmy żywe. Od 53 roku dopiero wiemy co nieco na temat DNA, RNA i wiemy również, że takie sekwencje występujące w oligonukleotydów, występujących w cząsteczkach kwasów nukleinowych, jest to pewien kod, według którego można dokonywać takiej klasyfikacji. Zejdźmy niżej. Tam były organizmy żywe. Mowa była o klasyfikacjach, rozróżnieniu między człowiekiem, między królikiem, między bakterią, między komórką i coraz niżej, aż do poziomu molekularnego. Koncepcja tego wykładu przyszła mi dosyć niedawno do głowy, a to dlatego, że jeżdżę samochodem dosyć dużo z pracy do domu i wysłuchałam takiego audycji, w której uczestniczył pan profesor Burnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej Komórki. Jego zdanie, DNA znajduje się w jądrze komórkowym i jest twardym dyskiem naszego organizmu, gdzie przechowywana jest informacja genetyczna. I ja ten wątek pociągnę, żeby Państwu pokazać, że tak naprawdę, jeżeli z makroskali przejdziemy do mikroskali, a w zasadzie nanoskali, to się okaże, że przestajemy mieć do czynienia z biologią jako taką, a zaczynamy nazywać wszystko w ten sam sposób, jak chemik nazywa cząsteczki. Bo przecież cóż mamy innego? Cóż to jest to nasze DNA? Kto wie, co to jest DNA, nie czytając rączka w górę? Kto wie, co to jest DNA? Jak jest zbudowane? Raz, dwa, trzy. Okej, dla tych nieśmiałych, co się nie chcą przyznać, to dziękuję, bo teraz to jest uzasadnienie, że ten slajd z pełną definicją znalazł się na ekranie. Cóż wiemy? Otóż wiemy, że komórkowy DNA składa się z dwóch bardzo długich polinukleotydowych łańcuchów i one zwinięte są wokół jednej osi. Jak to wygląda? To jest zdjęcie z mikroskopu takiego DNA. Tutaj jest schemat, przepraszam, troszeczkę jakość nie oddaje oryginalnych zdjęć. Tu mamy DNA, widzicie zwiniętą, dwie nici DNA zwinięte w helisę. Wyraźnie drugie zdanie mówi, każda z dwóch nici helisy jest zorientowana w przeciwnym kierunku. Spróbujcie to zobaczyć. Nie pokażę, bo nie mam czasu. Na zewnątrz dwuniciowej helisy znajduje się tak zwany rdzeń cukrowo-fosforanowy. To mamy tutaj, ten rdzeń stanowi ten fragment nici jednej i ten fragment nici drugiej. Obydwa łańcuchy połączone są wiązaniami wodorowymi. To jest to, że pojedyncze wiązanie wodorowe jest wiązaniem słabym czy mocnym? Bardzo słabym, ale jeżeli je pomnożymy wielokrotnie, to się staje bardzo silnym oddziaływaniem wzdłuż całej cząsteczki. Obydwa łańcuchy są wiązani dzięki temu, że właśnie między, jeszcze trzeci element jest, to są zasady, które ze sobą oddziałują. I proszę bardzo, jeżeli tak, to DNA to są nic innego, tylko złożone klocki nukleotydów, prawda? Są to motywy powtarzające się, jeżeli chodzi o szkielet fosforanowo-cukrowy. I mamy tutaj jeszcze zasadę. Widać, że tak naprawdę w DNA te klocki różnią się tylko i wyłącznie zasadą. I natura dysponuje czterema zasadami. I tworzy z nich, wyobraźcie sobie, jakie kombinacje, że kolega, który siedzi obok ciebie, zupełnie ciebie nie przypomina. Koleżanka ma inny charakter niż z szóstego rzędu w porównaniu z tą tam na jaskółce. I już mamy prosty związek chemiczny. Jeden z najprostszych związków chemicznych to są właśnie układy, gdzie mamy zasady purynowe i pirymidowe. Cztery związki. To jest już, mówię jako chemik, już nie jestem biologiem. Wysłuchacie chemii, przestaliśmy mówić o biologii. oddział i mało tego, to te cztery zasady to nie jest kombinacja, że każda z każdą zasadą może oddziaływać. Jest jedna reguła, sztywna reguła, że zasady, które mają pojedynczy pierścień, oddziałują z drugą zasadą z podwójnym pierścieniem, ale to też nie do końca jest prawda. Bo reguła jest taka, że tymina reaguje z adeniną, a C, co to jest C? Ci, co rączkę podnosili. Tak jest, z czym? Brawo. A teraz i tutaj są pokazane. Różnica jest tylko taka, że w jednej parze są trzy wiązania wodorowe, w drugiej są dwa. Czy widzicie ten obrazek? To jest taki dowcip w języku angielskim, ale angielski świetnie oddaje taką sytuację. Bo G mówi, przepraszam, A mówi do G. I'm sorry, G, but we are basically not a good match. Co znaczy, nie połączymy się. Nie ma chemii między nami. Wróćmy teraz do biologii. Jeżeli porównamy różne organizmy, zaczynając tutaj są od wirusów przez bakterie do drożdży i na końcu człowieka, to, co powiedziałam, liczba tych par zasad wzrasta zdecydowanie. W związku z tym wzrasta również długość tej nici DNA. Tutaj te ząbki takie, TA, CG, to widzicie, to jest właśnie pokazane, że i znakomite połączenie występuje wtedy, kiedy zachowana jest we wszystkich punktach. Dla każdej zasady ta zasada, że... Jaka zasada? Tak jest, super. Pierwsza zagadka, nagrody przewidziane. I to nie liche. Jest to jedna z nagród w 2015 roku. Macie do wyboru dziedzinę. Nagroda pokojowa, Nobla. Nagroda w zakresie medycyny i... Co jest jeszcze? Medycyna i? Coś z farmakologią albo czymś związane będzie. W dziedzinie chemii? W dziedzinie fizyki? Co wam przychodzi do głowy? Jest to nagroda? Proszę? Proszę? No Nobel jest. Ale w jakiej dziedzinie? Nie, panie profesorze, nie będzie pan miał nagrody. To nie jest fizyka. Pozostają jeszcze cztery. Kto powiedział chemia? Chodź, dostaniesz nagrodę. Tak, proszę państwa. Jest to chemia. Powerbank. Jest to chemia, czyli było troszkę prawdy w tym, co do tej pory mówiłam. Natomiast zwróćcie uwagę, z medycyny w tym samym roku laureatami zostały osoby, które tutaj są przedstawione, ale już mowa jest o prawdziwej medycynie, o leczeniu chorób. Tutaj w tym przypadku wywołanych znalezienie leku na konkretną chorobę i również... Tu jest malaria i choroba wywoływana przez nicienie. Dobrze jest, dobrze jest. Teraz już pozwolicie mi, że wywiązałam się z tego potopu, jeżeli chodzi o szerokość tematu. Zdałam egzamin, jedziemy dalej. Wchodzimy w analitykę, to co bardzo lubię. Nowoczesna analityka w zastosowaniach biomedycznych, bo ciąg dalszy będzie w tą stronę szedł, ponieważ no, troszkę się na tym znam. Co tworzymy? Co świat nauki i świat i przemysł robi w tym kierunku? Po pierwsze, szybkie testy do wykrywania. Bioanalit to jest analit od słowa analityka, czyli obiekt zainteresowania i obiekt najczęściej pochodzenia biologicznego albo mający wpływ na nasze zdrowie, na obiekty biologiczne. Mamy obrazowanie in vivo, to hasło już pewnie wam się pokazało gdzieś. Mamy przesiewowe wykrywanie markerów chorobowych. To się staje bardzo, bardzo ważnym tematem, bo o tym będę troszkę więcej mówiła nieco później. No i sensory, już pada hasło sensor, do zastosowań in vivo. In vitro jest łatwo, z in vivo jest znacznie trudniej. Cechy dobrego narzędzia analitycznego w diagnostyce medycznej. Jeżeli mówimy o DNA, jeżeli mówimy o białkach, są to małe cząsteczki i często w płynach fizjologicznych, najłatwiej jest oznaczać w płynach fizjologicznych, występują one w bardzo niskich stężeniach. Więc przed analitykiem staje tutaj potężne wyzwanie, jeżeli chodzi o czułość, granice oznaczalności. Pomagamy sobie namnażaniem, PCR, też pewnie niektórym to coś mówi i tak dalej, i tak dalej, jeżeli nie możemy sobie poradzić z obniżeniem granicy detekcji. Ale to, co jest najważniejsze, to szukamy wysokiej selektywności. Co znaczy selektywność? To znaczy, że jeżeli przyjdę i ktoś mi powie, że mam spośród różnych obiektów wybrać tylko ten jeden. I muszę się wyposażyć w takie narzędzia, żebym tylko ten jeden widziała i mogła go wybrać. Czyli rozpoznać ten obiekt, a nie grupę, która akurat gdzieś tam się znajduje. Poza tym oczywiście, jeżeli to są testy, to one muszą być szybkie i muszą być tanie, proste w użytkowaniu i tak dalej, i tak dalej. No, trwałość... Moja komórka ostatnio się wzbogaciłam w aplikację pajączek na komórce. W związku z tym też trzeba zrobić takie urządzenie, żeby nie dawało się popsuć. W związku z tym mamy dwie drogi. Coś bardzo dokładnego do oznaczeń ilościowych na bardzo niskich poziomach, gdzie mamy pewność, bo przecież wyniki analityczne, wyniki w laboratoriach klinicznych, to jest decyzja lekarza potem na tej podstawie jest podejmowana. To rzutuje na nasze życie, na nasze zdrowie, więc to muszą być wyniki pewne i walidacja. I takie rzeczy, takie analizy robi się w wyspecjalizowanych, wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. To, czym ja się zajmuję, to są właśnie biosensory i testy, gdzie jest szybkość i prostota. To się stosuje, one się nie wykluczają nawzajem. Dlatego, że jeżeli w tych testach wyjdzie jakiś sygnał, zagrożenie, że jest coś nie w porządku, to wtedy lekarz mówi, proszę pani, proszę pana, proszę pójść i zrobić dokładne badania. I one już są robione w takich laboratoriach wyspecjalizowanych. Wchodzimy w chemię, moi drodzy, głębiej, coraz głębiej. Definicja sensoru chemicznego, bo biosensor z kolei jest pewną odmianą sensora chemicznego. Jest to sensor bądź czujnik, to są wymienne terminy. Jest urządzeniem przetwarzającym informacje chemiczne w sygnał użytecznie analityczny. Super, podoba się panu, widzę. To mamy jeszcze lepszą. Ta mówiła przynajmniej o mechanizmie działania takiego sensora. Ale to jest IUPAC, to jest Międzynarodowa Agencja Chemii Czystej i Stosowanej. Mamy profesora Wanga, największy autorytet w dziedzinie biosensorów. Małe urządzenie umożliwia pomiar analitów bezpośrednio w matrycy próbki. No trywialne, każdy może to zrobić na podstawie tej definicji. Zgadza się? Świetnie. To pójdźmy krok dalej. Tu już jest bliżej. To urządzenie składa się z pewnych elementów. Po pierwsze, jest różnica między sensorem a testem. Test można wykonać, na przykład na pasku jest pewne zabarwienie, idziemy do aparatu, on nam czyta wartość absorbancji albo coś innego. To nie jest sensor. Sensor to jest urządzenie, w którym jest odpowiednia warstwa, zwana warstwą receptorową. W tej warstwie zachodzić musi pewna reakcja, specyficzna reakcja. Tu jest pokazane jako dopasowanie, prawda, tego klocka żółtego do czerwonej warstwy. W tej warstwie następuje zmiana parametru fizykochemicznego jakiegoś. Przykładowo, co rozumiemy przez parametr fizykochemiczny? Najprostsze, co wam przychodzi do głowy? Napięcie. Proszę? Barwa. Świetnie, czyli rozumiemy się. Idę dalej. W związku z tym, jeżeli tu następuje ta zmiana, to mamy jeszcze urządzenie, które nam przetwarza zmianę w tej wielkości fizykochemicznej na pewien sygnał. Najłatwiej jest potem to jeszcze przetworzyć, wygładzić, czyli mamy proces tego sygnału i mamy wynik. Teraz już dotykamy tego sensora, prawda? Czyli to, co ważne, najważniejsze w całym tym układzie jest znaleźć odpowiednią warstwę, a w zasadzie jej składnik, który będzie wchodził w reakcję z jakimś składnikiem próbki i odpowiedni przetwornik, który będzie umiał czytać efekt tego zjawiska. Jeżeli już dobrze to dopasujemy, a dopasowanie to jest i przestrzenne, i w wyniku oddziaływań wszelkiego rodzaju, tu warstwa receptorowa zmieniła barwę, za co przepraszam, i troszkę jest mylące, ale to żółte kropki świetnie pasują tu, prawda? Natomiast czerwone kwadraciki czy sześcianiki na pewno nie. Sygnał będziemy elektryczny, czy wielkość prądu, czy cokolwiek innego, mogli zmierzyć tutaj, czy absorbancję chociażby, natomiast tu nie będzie zmiany sygnału po spotkaniu sensora z próbką. Chyba powinnam przyspieszyć. No to wracamy do biologii. A w zasadzie porównamy sobie biologię z chemią. Jak to działa? Schematik mówi, że jeżeli mamy nasz sensor, to rozpoznajemy cząsteczkę. Niech to będą na przykład jakiś zapach, prawda? Cząsteczki, które my jesteśmy w stanie wyczuć. To potrzebny jest nam ten człon chemiczny, przetwornik, system analogowy, komputer. W naszej głowie mamy receptor, mamy układ nerwowy, mamy mózg. Wszystko sobie odpowiada. Gdzie zachodzi? Mamy przekształcanie, tutaj przekształcenie sygnału, informacja i tak dalej, i tak dalej. No to kolejna zagadka. To są zmysły człowieka. Proszę mi powiedzieć, ile człowiek ma tak zwanych chemicznych zmysłów. Jest nagroda. Pan był pierwszy? Jakie? Super, zapraszam. Tu jest taki pendrive, który ma końcówkę, żeby można zgrać zdjęcia na przykład z telefonu. Wszystko się zgadza. Dlaczego? To jest na tym slajdzie, ale myślę, że tak świetnie przygotowanej publiczności nie muszę. Ale mam zagadkę inną. Ile receptorów węchowych posiada człowiek, a ile pies? Pytanie pomocnicze. Czy człowiek, czy pies posiada więcej? O ile więcej? Ile razy więcej? Proszę, pani mówi? Kto da więcej? Milion to troszeczkę za dużo. No? Nic mu nie dam. Kto powiedział 50? Zapraszam. Ach, co tutaj pani damy? Co pani damy? W zasadzie może pani się tutaj z którymś z kolegów zamienić, bo A może się pani przydać. Jest to taka miarka, gadżet z poziomicą. Ale to może być również taki sygnał, że chyba pani inżynierem zostanie. Tu mamy obrazek, który mówi o tym właśnie, o jakie stawiamy wymagania tym sensorom i tłumaczy selektywność, już to powiedziałam. Teraz mogę tylko dodać jedno. To jest sensor, który zrobiliśmy. Proszę, tu są różne obiekty w roztworze. To jest warstwa, która oddziałuje z jakimś składnikiem w roztworze. Tworzy się wiązanie, jest jakiś sygnał i to jest nasza krzywa kalibracji. Sygnał rośnie wraz ze stężeniem czegoś w roztworze i jeżeli zmierzymy i stwierdzimy, że w próbce mamy sygnał na tym poziomie, to możemy odczytać stężenie. Jasne? Tak większość sensorów działa. To teraz receptory, bo to jest najważniejsze, żeby rozpoznać. Receptory mogą być chemiczne, mogą być to bioreceptory, czyli cząsteczki pochodzenia biologicznego. Już tutaj pewne obrazki wam coś mówią i w związku z tym biosensory, jeżeli chodzi o warstwę receptorową, można podzielić na cztery grupy. Sensory enzymatyczne, które substrat, tutaj jest, wykorzystuje się reakcję substrat-enzym, czyli katalizę enzymatyczną i w wyniku reakcji katalitycznej powstaje produkt, który będziemy obserwowali. Wykorzystuje się takie układy po to, że nie mamy narzędzi, żeby obserwować bezpośrednio substrat. Komórki żywe również są wykorzystywane i tu produkty przemian metabolicznych z kolei w komórkach możemy śledzić. Immunosensory, reakcja powinowactwa, czyli antygen przeciwciało i sensory DNA, a więc wracamy do początku jak gdyby tego, co mówiłam na wykładzie na samym początku. Czy mogę jeszcze? Bo mogę w tym momencie zakończyć. Okej. To poprosiłam mojego kolegę, mojego doktoranta Marcina Drozda. Mówię, Marcin, jeżeli przyjdzie mi 5-letni przedszkolak na wykład, bo wiek nie był tutaj sprecyzowany, jak mu przedstawić, co to jest biosensor i jakie zadanie mają składniki tego biosensora. I to jest praca Marcina. Receptor. Czyli coś, co będzie przyciągało obiekt naszej analizy. Immobilizacja. Tutaj jeszcze nic nie mówiłam, bo musimy przecież tę cząsteczkę w jakiś sposób zakotwiczyć na przetworniku. Już nie mówię, co to jest przetwornik, bo już zdefiniowałam. Znakowanie. Kiedy będziemy wiedzieli, że rybka chwyciła? Spławik nam pokaże, prawda? W urządzeniu będzie nam sygnał rósł albo malał. Ten sygnał również to jest rybka, którą mamy w garści w odróżnieniu od wróbla na dachu. Okej, to przyjmijmy, bo nie jest to ciekawe. Przetworniki. To już o warstwach receptorowych mniej więcej wiecie. Mogą być przeróżne, optyczne, różne metody optyczne, czyli zarówno absorbancja, jak i fluorescencja, jak i powierzchniowy rezonans plazmidów powierzchniowych, zjawiska piezoelektryczne. Tutaj na przykład to już są urządzenia technologiczne skali nano, tak zwane belki. I bardzo popularne i chyba najstarsze elektrochemiczne, którymi ja dosyć często się zajmuję. Żeby troszkę nowoczesności, to zacznijmy od tej belki. To jest schematyczne przedstawienie działania. Jak myślicie, jakie to są, nie tu na obrazku wymiary, w rzeczywistości? Nanometry. Nanometry. Technologie krzemowe dają takie możliwości i inne również. To jest belka, gdzie jeżeli pojedyncza cząsteczka usiądzie, belka zaczyna się odchylać. Jeżeli tutaj mamy laser, który pada na powierzchnię, to w zależności od masy, którą posadzimy na takiej belce, odchylenie im więcej, tym będzie większe. W związku z tym punkt, który będzie na fotodetektorze CCD, kamera na przykład, będzie się zmieniał w zależności od masy cząsteczek, które znajdą się na tej belce. I to się liczy, można policzyć te cząsteczki. To jest układ tak bardzo czuły. A między tymi trzema żółtymi kreskami oczywiście można wprowadzić skalę, żeby ocenić zjawisko. Sensory piezoelektryczne, generator drgań i zjawisk. Czy jest tu na sali fizyk? Nauczyciel fizyki? Dobrze, jak się pomylę, nikt nie zwróci mi uwagi. Idziemy. Wykorzystuje się, ja powiem jak chemik, jak ja to rozumiem. Mamy kryształ, na którym, który możemy zmodyfikować, na przykład przeciwciałami, nicią DNA, czyli robimy pewne sondy. To jest właściwe oddziaływanie następuje, zmienia się masa, a ta zmiana masa wpływa na zmianę częstotliwości drgań tego kryształu. I mamy problem rozwiązany. I znów możemy oznaczyć bardzo małe stężenia cząsteczek na w tej powierzchni zgromadzone. Mamy światłowodowe urządzenia, które badają zjawiska, w wyniku których powstaje zmiana barwy. Przejadę. Nanomateriały to jest jedyny skład. Czy tu widzicie, że tu jest zielone, a tu jest czerwone, kropeczki są? No właśnie. Tutaj te nanocząstki w tym wypadku, czy to są kropki kwantowe, odpowiednio zmodyfikowane znacznikami, mogą nam służyć również do identyfikacji na przykład zmian na przetworniku dowolnym. Tu jest wejście sensory, mogę zmienić plik na taki, gdzie jest trochę wykładu i na wyższym poziomie, ale ja już nie mam czasu. W związku z tym tam pokażę wam tylko taki chip DNA, który już jest handlowo dostępny. On sobie tutaj jest. Tak wygląda, można go kupić, jeszcze chyba resztka jakiegoś roztworu jest. Mam nadzieję, że bez eboli i cholery. Proszę zobaczyć, nić DNA jest cięta na poszczególne fragmenty, natomiast jak widzicie, tu są pola takie kwadratowe zaznaczone i na każdym tym polu jest inna sonda o innej sekwencji oligonukleotydów. I w związku z tym, jeżeli badamy próbkę, to w pocięte i rozplątane już nici, czyli pojedyncze już nici DNA, fragmentów oligonukleotydów kwasu nukleinowego, znakujemy fluorescencyjnie, a w efekcie, o, nie mam efektu, mam gdzieś efekt. Potem wam pokażę efekt i powiem, o co mi chodziło. Zgubiłam slajd. Bywa w życiu, tak bywa. Okej. Okay. Również możemy mieć sytuację taką, że będzie kompetencja, prawda? Bo wiadomo, że nie zawsze mamy do czynienia z idealnym wysyceniem wszystkich zasad w takiej podwójnej, w takiej helisie. Otóż możemy stworzyć taki układ, gdzie tylko gdzie niegdzie, przez niektóre zasady, druga nić będzie zaczepiona. Ta nić będzie wyznakowana również znacznikiem optycznym i jeżeli właściwy analit, czyli komplementarna nitka dojdzie, to wyprze tą, która tylko delikatnie była związana. W związku z tym, jaki będzie sygnał, że reakcja zaszła? Brak sygnału. Czyli jeżeli tutaj była wysoka intensywność fluorescencji, to po odmyciu z powierzchni nie będziemy mieli sygnału. Jasne? Jako chemicy, już teraz pójdę na całość i będę bardzo przyspieszała. Musimy dbać o to, żeby takie sensory pracowały optymalnie. Czyli na przykład możemy zastąpić analogami, ponieważ DNA jest bardzo czułe na siłę jonową, wartość zmiany siły jonowej, pH i tak dalej, i tak dalej. Stosujemy analogi, które wykazują większą na przykład odporność na środowisko. Takie prace są prowadzone u mnie w grupie. Mamy przykłady, teraz pokazuję przykłady z literatury. Możemy, jest biosensor, który do wykrycia, możemy wykrywać biomarkery raka trzustki. To nie moja praca. Ale zwróćcie uwagę na poziom. Na poziom, do jakiego możemy sięgać. Niewiarygodnie niski. Proszę założyć okulary, panie profesorze. 10 do minus 15, 10 do minus 11 mola na litr. Generalnie, do czego mogą nam służyć takie biosensory DNA? Analiza ludzkiego genomu, molekularne podstawy życia, czyli możemy również badać poszczególne geny, choroby dziedziczne, badania prenatalne, mutacje punktowe, wszelkiego rodzaju infekcje wykrywać, bakteryjne czy wirusowe. No i bardzo modny ostatnio temat, badania organizmów genetycznie modyfikowanych. Jeden mismatch, czyli brak niesparowanie jednej pary zasad, te sensory mogą już wykrywać. Fajnie bawić się w laboratorium, ale od laboratorium do końcowego produktu, takiego, który ktoś ma tutaj na sali w ręku, jest bardzo daleko. W związku z tym trzeba bardzo optymalizować ilość takich sond, długość takich sond. O właśnie, tu jest taki obrazek, który pokazuje. To jest poziom laboratorium. To jest modyfikacja, czyli znajdujemy sobie jakiś esej, czyli oddziaływanie. Tu inżynier bierze się do roboty, chemik, inżynier. Modyfikuje powierzchnię, znajduje odpowiedni przetwornik. Następnie trzeba to wszystko obudować. Przecież nie będzie chodził i robił badań od domu do domu. W związku z tym robi się tak zwany packaging, gdzie dołącza się do tego na przykład miniaturowy układ przepływowy. Tu są microfluidics, to są układy przepływowe. I jak dostanie taki wynik, to jeszcze musi być odpowiedni program z odpowiednim algorytmem, żeby to wszystko pokazać. Przejść testy, być zweryfikowanym i można powiedzieć, że już. I na tym slajdzie chciałam powiedzieć, że ja tego wszystkiego sama od tego momentu do tego momentu nie zrobię. Dlatego jak ktoś mnie pyta, gdzie pójść na studia, to ja mówię, nie słuchaj tatusia i mamusi, słuchaj tu. I słuchaj tu. Dlatego, że nigdy nie będziesz pracował sam. Jeżeli studia, to szukaj takiego miejsca, gdzie nauczą cię myśleć, interpretować, pokażą podstawowe techniki, podstawowe metody, a ty sam się dostosujesz po pewnym czasie, jeżeli będziesz odpowiednio do tego przygotowany mentalnie, odnajdziesz się w każdym miejscu. Główne obszary zastosowań biosensorów, kliniczne, tak jak pokazałam, oczywiście bioterroryzm, czyli wykrywanie wszelkiego rodzaju patogenów i tak dalej, broni chemicznej, nie tylko chemicznej, czystość żywności, modyfikacje genetyczne, środowisko, to wszystko jest obszar zainteresowań. Czyli generalnie z sensorów, z klinicznej analizy w wielkich laboratoriach przechodzimy na małe wymiary. Przechodzimy do miniaturowych układów przemysłowych, możemy je przenosić, możemy sobie oczywiście dalej wyobrazić, że takie urządzenia nie muszą być w laboratorium, mogą być przy łóżku pacjenta. Czyli bardzo szybka reakcja na wszelkiego rodzaju zmiany stanu zdrowia chorego. Powiedziałam, najwięcej zastosowań w medycynie, to znaczy w takich oznaczeniach klinicznych, szybkich, to jest około 50%, następnie jest obronność i przemysł spożywczy i tak dalej, i tak dalej. I tam również są pieniądze. Najstarszym historycznie biosensorem, który już, jak słyszałam wczoraj w radiu, używa prawie 3 miliony Polaków. To jest cukrzyca drugiego typu, to są urządzenia, nad którymi pracuje się. Dla was rok 45 to były pierwsze testy barwne, prawda, porównanie. Ale tu to już są od 1974 roku profesor Clark pierwsze urządzenie do pomiaru glukozy elektrochemiczne zaproponował. Mamy kolejny rozwój, miniaturyzację. Dochodzimy do pompy insulinowej. Pompy, która jest zaprogramowana tak, żeby co pewien czas podawać insulinę. Tutaj jest też biosensor. Biosensor elektrochemiczny, działający przez 7 dni. Ale nie jest to jeszcze ideał. Ideałem jest monitorowanie poziomu glukozy. Ostatnio miałam bardzo ciekawą rozmowę. Jestem podekscytowana, dlatego że jeden z lekarzy transplantologów warszawskich, który bawi się z wysepkami na trzustce, stwierdził, że trzeba coś zrobić, trzeba implant zrobić do pomiarów glukozy w okolicach trzustki, bardzo blisko, gdzie jest wysyłana, wydzielana insulina, bo to opóźnienie w czasie, które my dostajemy mierząc krew, pomiar glukozy we krwi, w łzach, to już jeszcze jest inna zupełnie historia, po prostu troszeczkę jest niepoprawny, delikatnie mówiąc. Idziemy dalej. Układy bezprzewodowe. Czyli mamy w domu mały miniaturowy sensorek, sami robimy sobie pomiar i wszystko trafia bezpośrednio na komputer naszego lekarza domowego. Jeżeli jest potrzeba interwencji, to mamy sygnał, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba zrobić dodatkowe, bardziej szczegółowe badania. O właśnie ten chip i to jest, popatrzcie, tu gdzie widzicie te różne barwne, o różnym zabarwieniu takie kółeczka, to są różne sekwencje. Każde kółeczko to jest taka sama sekwencja pojedynczej sondy DNA na tej powierzchni. I na tej podstawie, stosując różne algorytmy, ja tego nie robię, panie profesorze, widzę uznanie w pana oczach, ale to nie moja robota. Możemy zdefiniować sekwencję nukleotydów w genie i w ten sposób poznawano genomy, w tym genom ludzki. Korzyści, ja już chyba powiedziałam, ile jest korzyści, prawda? Dla mnie najważniejsze to jest ten wykres. Już udowodniono, że jeżeli będziemy wcześniej robić badania przesiewowe, a do tego biosensory są rewelacyjne, to przedłużenie życia jest wyraźne. Ta różnica między tymi dwoma wykresami to jest od kilkanaście lat. A co jeszcze najważniejsze? Przedłużenie życia to jest przedłużenie życia, ale życie w pełnym komforcie to jest dopiero to, dlaczego warto bawić się w biosensory i dlaczego wszyscy, którzy się nawet nie będą bawili w biosensory, powinni zadbać. Zadbać bardzo wcześnie, żeby sprawdzić, czy im nic nie grozi. Kolejne, to już wyzwania materiałowe. Mówiłam, sensory bezprzewodowe. Jest w tej chwili ogrom prac prowadzonych, żeby z płynów fizjologicznych, takich jak pot, łez, łza, ślina, wyciągać informacje na temat stanu, ogólnego stanu kondycji człowieka. To wszystko jest sensory. Tu są nadrukowywane na przykład na koszulce. Mogą być plastry przyklejane w różnych miejscach. Takie sensory, była propozycja glukołocza, ale on się nie sprawdził. Bardzo wiele alergii było, ponieważ on miał pewne takie piny, które wchodziły w skórę. Także to już jest passé. Tego nie stosujemy, za to możemy robić sobie tatuaże z sensorów i biosensorów. Bezprzewodowe zresztą też. Elektronika idzie również do przodu. Mało tego, możemy w jamie ustnej u starszych osób jest miejsce, żeby włożyć protezę. U młodszych osób można włożyć nakładkę na zęby. I tu jest centrala. Tu się mierzy pewne wartości. Jest to niebywale trudne, bo większość takich enzymów, chociażby dla glukozy, wykorzystuje reakcje enzymatyczne. A wiecie, ile jest enzymów w takim na przykład w ślinie? To jest duża sztuka, żeby jeszcze poprzez układy różnych membran móc zwiększyć selektywność. Tu są monety, tu są jakieś coins, więc to jest naprawdę, są to urządzenia takie malutkie. Jest to elektronika, zarówno wykorzystuje układy krzemowe, do tego są i technologie krzemowe, półprzewodnikowe wykorzystywane, jak i również nadruki na... już nie mam nadruków, ale to są nadruki na elastycznych foliach, które można, już w tej chwili też są robione. A system, układy elektrod i system elektroniczny i przewodniki są po prostu tak jak w dawnej drukarce, nie laserowej, ale laserowa też może być przerobiona, ale nie wiem, czy pamiętacie takie atramentowe, gdzie była dysza i w ten sposób się pisało na papierze przez wyrzut atramentu. Robi się takie atramenty na przykład z grafitów, z grafenu w tej chwili i różnych innych materiałach. Ale ja już na tym zakończę swój wykład. To jest niewidoczne, ale moja grupa. To jest doktor Górski, właśnie złożył habilitację, robił u mnie doktorat. To jest doktor Pietrzak, który w tej chwili jest, ponieważ od Łukasza jest 2 lata młodszy, więc sądzę, że wkrótce pójdzie w jego ślady. Jest jeszcze Robert tutaj, najmłodszy z 3 moich współpracowników, który zrobił doktorat. Łukasz pracował w elektrodach jonoselektywnych, zresztą ja też stamtąd się wywodzę. Łukasz pracuje z sensorami DNA i z analogami sensorów DNA. Mariusz pracuje z układami immunologicznymi i z nanomateriałami, nanocząstkami, czyli modyfikuje je biologicznie również, czyli robi koniugaty takich nanomateriałów z materiałami biologicznymi. To pozostałe osoby to są doktorantki. W tej chwili mam na swoim koncie 80 dyplomantów, a 8 doktorów i w tej chwili pracuje ze mną 3 doktorantów. To z mojej strony wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli są pytania, to służę swoją osobą.